był pomysł pomocy Polsce w sposób spontaniczny, niezorganizowany początkowo. Tak to się zaczęło w Berlinie Zachodnim. Powstała pierwsza grupa prosolidarnościowa w Niemczech Zachodnich. Ja nie byłem współzałożycielem, moja żona była współzałożycielką tej grupy. Pierwszej w Berlinie Zachodnim. Ja się w tej grupie po prostu udzielałem.
Mój mąż mieszka w Berlinie od 1978 roku. Ja starałam się długo o wyjazd na pobyt stały do męża i udało mi się dopiero miesiąc przed stanem wojennym. Pierwszym takim działaniem było zaprotestowanie przeciwko stanowi wojennemu. To odbyło się w formie podpisania listu protestacyjnego w poniedziałek 14 z inicjatywy pracownika naukowego Uniwersytetu Wolnego w Berlinie, Petera Reiny. Sformułowany został list protestacyjny. List został podpisany przez troje członków Solidarności, bo każdy z nas był członkiem Solidarności w Polsce. Pierwsza osoba to był Krzysztof Kasprzyk z Gdańska, autor piosenki dla córki, tego słynnego hymnu późniejszego Solidarności. Krzysztof Cisło, też z Łodzi, i ja byłam członkiem Solidarności w Uniwersytetu Łódzkiego, pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Na Wydziale Filologicznym w Instytucie Literatury, Teatru i Filmu. I list ten został opublikowany w gazecie Tagesspiegel w Berlinie. Były nasze nazwiska i nasz adres, to znaczy nasz prywatny, męża i mój. I tam zaczęli się zbierać Polacy, zaczęli do nas przychodzić ludzie, których zastał stan wojenny w Berlinie i nie wiedzieli, co dalej ze sobą zrobić i chcieli się jakoś zaangażować w pomoc. I stąd pierwszym takim aktem, tak jak powiedziałam, było zaprotestowanie, drugim spotkania z Polakami i informowanie Niemców o stanie sytuacji w Polsce. Oraz konsekwencją było organizowanie pomocy charytatywnej. I teraz na początku to były działania takie spontaniczne, ale był to w sumie najbardziej ciekawy czas, ponieważ zgłaszało się sporo ludzi, każdy chciał coś zrobić, zbieraliśmy pieniądze i wysyłaliśmy paczki. I wtedy w tej grupie osób, która się wokół nas zgromadziła, był między innymi Marian Stefanowski, który był fotografem, wyjechał do Berlina kupić sobie lampę błyskową i namówiony przez przyjaciół został jeszcze jeden dzień dłużej i okazało się, że zastał go stan wojenny i został. I Marian był po prostu kronikarzem tamtych lat, tamtego czasu, ale jednocześnie był tym człowiekiem, który działał, pomagał, który był bardzo aktywny. Dużo mu Polska zawdzięcza, nie tylko tym, że udokumentował czas, ale również tym, że sam pakował te paczki, wysyłaliśmy i tak dalej.
Marian przyjechał 11, żeby kupić lampę błyskową do aparatu fotograficznego. 12 miał wracać, kupił lampę, poprosili cię, żebyś został. Tak. Następnego dnia też jeżdżą pociągi, ale następnego dnia był już 13 grudnia. No i został przez ten czas, do dzisiaj pozostał w Berlinie, nie wrócił do Torunia, chociaż wracał od czasu do czasu do swojego rodzinnego miasta. I dlatego ma znaczenie symboliczne, jak gdyby uzasadnienie niejako namacalne, dlaczego został, dlaczego podjął tego rodzaju w konsekwencji taką, a nie inną działalność w Grupie Roboczej Solidarności i niezależnie od wszystkiego jako fotograf, bo ta wystawa nie jest dokumentem pracy ludzi w Berlinie pomagających Polsce. To jest impresja. Nikt wtedy nie myślał o tym, żeby latać z aparatem fotograficznym i fotografować. Zresztą wiele osób nie chciało być fotografowanymi z wielu względów. Nie było wiadomo, może to jest facet z misji wojskowej w Berlinie, może to jest agent NRD-owski, może ubek jakiś z Warszawy, czy z Łodzi, czy Bóg wie skąd. Ludzie zaczęli się otwierać i pozwalali się fotografować, jak gdyby dopiero po pewnym okresie czasu, po pół roku, po roku, w zależności od tego, jakie funkcje piastowali. Związki zawodowe niemieckie na przykład do samego końca, tak długo jak pomagały, prosiły, żeby nie wymieniać. Branżowe związki, nie mówię o DGB, bo to nie warto o nich wspominać nawet, o branżowych związkach. My możemy wam pomagać, ale w prasie niemieckiej ani polskiej nie ma być ani słowa o tym.
Z dnia na dzień człowiek nic nie ma. Nic, kompletnie nic. Tu posiadałem jakąś pracownię, mieszkanie, miałem gdzie mieszkać. Bez względu na jakie tam warunki, które otaczały, to nie były istotne aż to bardzo. Miałem 31 lat, miałem stabilizowane jakieś tam życie. Było dużo ciekawych rzeczy tutaj. Człowiek pracował na dwie strony. Najciemniej zawsze było pod latarnią. Pracowałem niedużo, bo robiłem masę wystaw. w cudzysłowie to niedużo. Pracowałem dla dwóch, trzech gazet i dla Podziemia naówczas. Lata 70. są. Przypadek zrządził już dlaczego dla Podziemia, bo 68 rok to no jakaś głupia policyjna pałka zmieniła całe moje życie w tym okresie. Nie mieszałem się do 18 roku mojego życia nigdzie. No ale stałem z kolegą na rogu ulicy, oberwałem i mówię, za co? Tak się zastanawiałem, mówię, coś tutaj nie graj. Ja nie podjąłem decyzji, ja nie mogłem wrócić, bo nie było powrotu. Nie było powrotu dla mnie. Po tygodniu się dowiedziałem od znajomych, bo czekałem co dalej, bo wiedziałem co mnie czeka tam. Każdy mówił, poczekaj trochę, poczekaj trochę, poczekaj trochę. No i później przyjechał właśnie mój kolega Michał Siedewicz, który mówi, Marian, tu więcej zrobisz jak tam, bo tam ciebie szukają. Ja mówię, dlaczego? Nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć dlaczego. Długie lata mnie szukano, nie wiem dlaczego, ale po chyba dwóch, trzech miesiącach zostałem okrzyczany jako szpieg. To już nie miałem w ogóle powrotu do kraju. Pan Jaruzelski tak wymyślił. No i długie lata, dopiero to zostało zniesione w 89. Później się dowiedziałem jak od znajomych, że długie lata szukano mnie. Nawet w 86 roku dowiadywałem się, że cały wywiad wiedział, że jestem w Berlinie Zachodniej, a mimo tego milicja mnie szukała jeszcze. Na początku nie miałem aparatu, miałem tylko lampę błyskową. Zacząłem fotografować. Dopiero, który tam zarobiłem parę groszy i pomogło mi jeszcze parę innych osób na pierwszy aparat fotograficzny. To było przed otwarciem naszej wystawy w Arbeitsgruppe Solidarność, dwa lata Solidarności. I od tego momentu zacząłem tam dokumentację robić, ale oczywiście wcześniej tam miałem pożyczone aparaty, coś tam próbowałem robić, ale jakoś to nieskłannie szło, bo ludzie nie chcieli być fotografowani. Każdy się obawiał z różnych względów. I ja ich rozumiałem, nie nalegałem, nie fotografowałem, bo sam będąc po drugiej stronie też bym nie chciał mieć tego aparatu w tym okresie jeszcze, bo to było wszystko niejasne. Mój Berlin Zachodni niby to było luksusowe więzienie, ale dostęp z jednej strony do tego luksusowego więzienia wszyscy mieli, tak? Czyli wszystkie wywiady, wszystkie urzędy bezpieczeństwa polskie czy DDR-owskie mogły wchodzić i wychodzić bez problemów, bez ograniczeń.
Poznaliśmy w tym czasie bardzo wiele interesujących osób, nie tylko znanych Polaków, jak Lilka Szacka, której fotografia jest tutaj, to była żona fizyka Szackiego, który był przyjacielem Lema i oni prowadzili coś w rodzaju salonu takiego kulturalnego w Berlinie. Tak, tam bywali w zasadzie wszyscy ludzie kultury, którzy przyjeżdżali do Berlina.
Przy okazji Lidki Szackiej, że ona wymyśliła patronat nad synem Grzegorza Palki z Łódzkiej Solidarności, który był chory na raka. Żona Palki naturalnie przewiozła dziecko do Berlina Zachodniego i to dziecko zostało uratowane, wyleczone z raka. Lekarze zrezygnowali z honorariów, częściowo nawet przejęli jak gdyby finansowanie całego tego leczenia, a to, co musieliśmy rzeczywiście zapłacić, zebrała Lilka Szacka oraz nasza Grupa Solidarności na rzecz właśnie, no to było jakby takie podziękowanie łodzianie dla Łodzia, tak? Pierwszy i jeden z ważniejszych patronatów. To nie oznacza, że inne nie były ważne dla ludzi potrzebujących, ludzi, wśród których ojcowie byli w obozach internowanych.
W każdym razie w tym czasie zgromadzili się wokół nas i później wokół grupy, jak grupa została zarejestrowana, musieliśmy się zarejestrować, żeby móc zbierać pieniądze na pomoc. W tym pierwszych miesiącach i pierwszym roku poznaliśmy i zgromadzili się wokół nas nie tylko Polacy, ale również i Niemcy, którzy chcieli pomóc. To są profesorowie uniwersytetu, którzy są tutaj również na zdjęciu. Tak. To jest ciekawa historia i ciekawa postać, ponieważ to nie jest, tak jak Michał mówił, nie był członkiem Solidarności, zresztą sam się wypowie, ale przede wszystkim działał samodzielnie i efektywnie i był jedną z osób, która na największą kwotę przekazała pomoc dla Polski, ale najlepiej niech sam o tym opowie.
Ja byłem 13 grudnia w Warszawie w odwiedzinach i w noc 13 na 14 chyba byłem prawie jedyny, który wydostał się do Berlina pociągiem. Bo ja byłem młodym chirurgiem, a do Berlina przyjechałem z Szwabii, że tak powiem, z mojego pierwszego miejsca pracy, a do Niemiec, żeby to było trochę inaczej, nie z Polski, tylko z Wielkiej Brytanii przyjechałem i zacząłem swoją karierę. No i dobrze, jak wróciłem do Berlina po 13 i od razu postanowiłem się, jak prawie wszyscy Polacy, w Berlinie w jaki sposób mogę pomóc. I skoro byłem lekarzem i miałem kontakty w szpitalach różnych, myślałem, że lekarstwo, żywność, ubranie i tak dalej, to w końcu 17 transportów poszło. Za sumę jak potem, bo za każdym razem musiałem to obliczyć dla misji wojskowej, to wyszło na 1,5 miliona marek wówczas, to była dosyć dobra suma. Tak nawiasem mówiąc, 2 lata temu spotkałem się z panem Lechem Wałęsem, z prezydentem polskim. I w innej sprawie potrzebowałem pomocy od niego i jemu mówiłem, że pan prezydent jest mi winien 1,5 miliona. Całe szczęście, że ma poczucie humoru, ale to jest inna sprawa, to moje...
Ale zrewanżował się?
Tak, to znaczy nie z pieniędzmi, ale po prostu bardzo ładnie
zachował się,
tak jest. No. To było w jedną stronę leki, lekarstwo, a w drugą stronę to wracałem zawsze ciężarówką pustą. To trochę szkoda. To była taka spółka jeszcze z takim Niemcem, on zawsze załatwił ciężarówkę, benzynę, a ja resztę. I on wszedł w kontakty z podziemią i wożyliśmy różne materiały, między innymi mikrofilmy z powrotem. I za pierwszym razem bardzo długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób można to wywieźć, bo Polacy na granicy to byli dosyć nieszkodliwi, tylko NRD-owcy. NRD-owcy rozerwali cały samochód, dosłownie to było 6-7 godzin. No. No jest to stare powiedzenie, najciemniej jest pod latarką, a więc zbierałem takie kwiaty różne i zrobiłem bukiet kwiatów i schowałem te mikrofilmy do kwiatów.
Prawdziwe czy sztuczne?
Sztuczne, bo to było zimą. I położyłem to wywieszałem to na lustro przy kierownicy. Nie dotknęli w ogóle, wszystko tam rozłożyli, nasze kwiaty zawsze tam ładnie tam wiszały. Jako anegdotka, też muszę przyznać, że nie wszyscy tam milicjanci byli tacy źli. I raz nasza ciężarówka zepsuła się na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Marszałkowską. Kurczyk, i ja jakoś nie chciał tam dalej jechać i milicja tam przyjechała, taki jeden wyszedł, dokumenty tutaj, prawo jazdy, tożsamowo, dokumenty wozu i co w ogóle robicie tutaj? Widziałem to bardzo ważny transport dla szpitala dziecięcego w Warszawie. No dobrze, ale dokumenty. No. No i akurat nie miałem prawa jazdy przy sobie, ale 2 dni wcześniej w Berlinie odebrałem Segelschein, to znaczy papierki na żeglowanie. I to było w starym stylu, to wyglądało jak prawo jazdy, a więc to też wyciągnąłem, proszę bardzo. On zajrzał, myślałem sobie, ale to kurczyk, półgłupek, no nic nie zauważył. No on tak obchodził tam cały wóz, no i w końcu oddawał tam bezpieczenie, kartkę wozu i prawo jazdy, i tak spojrzał na mnie i mówi, pomyślnych wiatrów życzę sobie.
Ja miałem propozycję oficjalnie wyjazdu w 1978 roku do Wolfsburga, do kuriera w Wolfsburgu, do gazety kuriera, że na zasadzie wymiany na 2 lata do pracy. Ja mówię, no nie, w życiu ja u was nie będę pracował, ja po prostu nastawienie, jeżeli chodzi o Niemcy, to miałem pogląd zupełnie powiedzmy na 180 stopni, jak dzisiaj. Właściwie już nie miałem do czego tu wrócić. Moja pracownia, moje dokumenty, moje zbiory milionowych negatywów zostały zniszczone. 13 lat pracy fotoreporskie non-stop. Nazbierało się tego, tak? Nic, zostało wszystko spalone 13 grudnia, tak? Tam założyłem rodzinę. W 1984 syn się urodził. I to tak odkładaliśmy z żoną, że ach, może później, jeszcze trochę, niech dziecko dorośnie, jak tam jakoś ustabilizujemy. No i pierwszy krok dopiero zaczęliśmy robić, bo pierwsza żona zmarła, tak? No, to była moja druga żona, że wrócimy tutaj. No to był pierwszy krok, że jakieś mieszkanie zaczęliśmy organizować, wykupiliśmy takie małe mieszkanko, no ale pech następny, w 2000 roku żona zachorowała, tak, na raka. I właśnie to jest związana, ciężko mi mówić, bo była bardzo mocno właśnie związana z tymi pracami, które wiszą. Z tym napisem na murze Solidarność właśnie napisała to. Współpracowała razem z nami, czy ciężko pracowała w tej Arbez Grupie Solidarność. To był w 2003 roku, 11 lutego zmarła. To jest obecnie moja trzecia żona, Polka. Przyjeżdżam bardzo często, ale pewnych rzeczy nie rozumiem i tak cały czas powtarzam, że chyba trzeba było się zastanowić, czy nie zacząć uczyć ludzi demokracji. Jest ta Polska, powiedzmy, ale nie jest ta, o jakiej ja marzyłem.
Jeżeli chodzi o ludzi z naszego pokolenia, wiekowego, czy może odrobinę młodszych, to jest dla nich zrozumiałe i normalne. Myśmy spotkali się z ludźmi przecież, którzy dzięki naszemu pośrednictwu ówczesnemu wchodzili na te listy osób, które otrzymywały paczki i tak dalej. Czyli te takie małe próby pomocy rodzinom, niekoniecznie rodzinom osób internowanych, ale także tych, które mogły stracić pracę, czy straciły pracę, czy nie mogły dostać pracy ze względów politycznych. I ci ludzie to pamiętają do dzisiaj, prawda? Ta wystawa chciała pokazać coś innego. Ta wystawa chciała pokazać, przypomnieć ten ewenement w stosunkach polsko-niemieckich, kiedy to pominęło się drogi oficjalne, nawiązano kontakty nie pomiędzy rządami Republiki Federalnej i PRL-u, czy rządami Republiki Federalnej i potem rządu solidarnościowego, tylko o kontakty międzyludzkie. Te kontakty były najważniejsze. Jak zaznaczył słusznie Bazyl Kerski, dyrektor Centrum Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, z wrogów stawaliśmy się partnerami, z partnerów przyjaciółmi i to jest największy sukces tamtych lat. I ja się mogę śmiać naturalnie, jak 3 czy 4 lata temu ktoś mi powiedział tutaj w Łodzi po alkoholu, ale właściwie to ty jesteś zdrajcą. Ja powiedziałem, dlaczego jestem zdrajcą? No tak, bo żeś został w Niemczech, tak? Czyli to jest to, bo żeś został w Niemczech. Jakbym został w Anglii, nie byłoby problemu. Jakbym został w Ameryce, też nie. A ja się pytam, gdybym został w Rosji Sowieckiej, byłby to dla ciebie problem? Nie, no wiesz, no przecież to byli nasi przyjaciele, niekoniecznie zawsze się dobrze układało. Czyli jaka praca gigantyczna musiała nastąpić przez 25 lat, żeby zmienić w ogóle mentalność ludzką, zarówno po tamtej, jak i po tej stronie granicy. A ile jeszcze do zrobienia pozostało? A Bartoszewskiego już nie ma, prawda?
Miałam wrażenie, także na tej wystawie, zwłaszcza tutaj w Łodzi, że właściwie zainteresowanie było jest małe, nie pojawiły się żadne pytania na przykład w trakcie spotkania. I nie wynikało to może z braku zainteresowania generalnie, tylko po prostu właśnie z tej przerwy i niemożliwości zrozumienia czegoś, czego się nie przeżyło. My należymy w tej chwili w Berlinie w emigracji berlińskiej do tak zwanych dinozaurów. Przejęliśmy rolę tych osób, których my poznaliśmy przejeżdżając tam. Tak. Dlatego, żeby ten pomost zbudować między grupami, pojawiła się taka możliwość dzięki projektowi, który prowadziła w Berlinie Monika Stachurska, prezentująca kolejne grupy w Berlinie, przedstawicieli kolejnych grup z różnych okresów historycznych. I część tej pracy przedostatnia to jest prezentacja między innymi nas.
W Berlinie wyrosło zupełnie inne pokolenie polsko-niemieckie, nazwijmy to w ten sposób, tak? Czyli młodych Polek, młodych Polaków, mających po 30 parę lat, którzy mówią perfekt po polsku, perfekt po niemiecku. Współpracują z instytucjami kulturalnymi niemieckimi lub niemiecko-polskimi i są to ludzie, którzy nie mają tych kompleksów i tego balastu, który myśmy przywieźli, dlatego że prawda, emigrują. Oni nie emigrowali, oni po prostu zmienili miejsce zamieszkania. Z Krakowa na Berlin lub z Warszawy na Lipsk, ze Szczecina na Drezno czy na Berlin. Problem jest tylko i wyłącznie, żeby uświadomić młodym ludziom tutaj, jakie to były czasy i co właściwie dało to dla układów polsko-niemieckich. Bo przecież cała pomoc dla Polski to nie była naszą pomocą i naszym pomysłem, tylko to była spontaniczna pomoc Niemców. Zainicjowana nasza była w tym sensie, że byliśmy oburzeni stanem wojennym i był to pewnego rodzaju protest polityczny z jednej strony, z drugiej strony pomoc humanitarna, ale nie zapominajmy, że Niemcy rozpoczęli wysyłkę transportów do Polski już w okresie Solidarności, po sierpniu 80 roku, prawda? Wtedy zaczęły iść pierwsze transporty. One zostały przerwane na parę dni czy tygodni po 13 grudnia. I to jest ważne, że one, to był ten wkład niemiecki, pierwszy, prywatny wkład niemiecki, poza urzędowy, poza państwowy, poza instytucjonalny, w normalizację stosunków międzyludzkich między obydwoma narodami. Przecież wiemy, że to nie było proste. To nie było proste. Jak ja jeździłem z moim szefem do Warszawy, ciągle się pytał, co oznaczają te miejsca tutaj z tym krzyżem. No, z krzyżem z kotwicą to on wiedział, ale te miejsca rozstrzelań, które są w dziesiątkach czy nie w setkach miejsc, zwłaszcza ja to musiałem wszystko to tłumaczyć, to nie było łatwe. Myśmy na przykład spotkali się podczas pracy w Polsce z czymś takim, że zostaliśmy wyzwani od faszystów i okupantów, od hitlerowców. Myśmy to przyjęli do wiadomości, podziękowaliśmy za towarzystwo, więcej z tym człowiekiem nie współpracowaliśmy. My to rozumiemy, on był żołnierzem Powstania Warszawskiego, że zachował się tak, a nie inaczej. Miał prawo, nie miał prawa, nieważne. Chodzi o to, że to był początek. Ile było jeszcze do zrobienia, ile jest jeszcze do zrobienia. I dla nas ta wystawa była chęcią pokazania tego, jak zareagował Berlin Zachodni. I tak jak mówiłem na wstępie, to nie chodzi o to, jak zareagowali Niemcy, czy jak zachowali Polacy, lub Polacy i Niemcy na rzecz Polski, tylko cały Berlin Zachodni, a nawet z Berlina Wschodniego, prawda, są przykłady. Melhorn, profesor Melhorn, świętej pamięci. To byli też Turcy, to byli Arabowie, to byli po prostu mieszkańcy Berlina, Chińczycy. To byli Berlińczycy. W większości Berlińczycy zachodni. Tak?
Pomyślałam o tym, że być może nie było do tej pory jakiejś takiej krótkiej prezentacji tej sytuacji w Berlinie. Wprawdzie powstały filmy, nakręcono z nami filmiki Dziękujemy za Solidarność.
Gdzie to taka pani Springer dla Polonii robiła.
O tych czasach opowiadamy, ale to są takie jakby wysepki tych informacji na ten temat, było być może dużo, ale tak rozsianych. Nie było jakiejś takiej prezentacji Berlina Zachodniego tamtych czasów i może ta wystawa Mariana Stefanowskiego i Wojtka Drostka będzie początkiem.
Pomysł wystawy narodził się dobre prawie 3 lata temu już. Się narodził. Ja byłem na Sycylii i tam w pewnym momencie różne informacje, rozmawialiśmy ze znajomymi, coś trzeba będzie zrobić z tym materiałem, który posiadam. I mój pomysł był podziękowanie właśnie Berlińczykom za tą właśnie jedność, pomoc dla Polski. To wszyscy bez względu, mówię, tak jak mówiłem, podkreślam w dalszym ciągu, kolor skóry, pochodzenie, to nie miało znaczenia. Jest malusieńki fragment pewnego rodzaju dokumentacji, którą posiadam. Nie wiem, czy to by był sens w tej chwili pokazywać olbrzymią wystawę na ten temat. Chyba nie. Masa młodych ludzi, którzy w ogóle to ich nie interesuje i omijają jak tylko mogą, ale mi się wydaje, że za jakieś parę lat warto będzie pokazać. To jeszcze potrzeba może z 5, może 7 lat, może 8. Na pewno pokażę to.
To jest rachunek za tę lampę błyskową.
To jest rachunek za lampę błyskową z 12 grudnia. Następnego dnia, tak jak mówiliśmy, miał wyjechać i pozostał. No, nie jeździły pociągi, krótko mówiąc.